swojej książce pod tytułem Thank you for being late. Dziękuję Ci za to, że się spóźniłeś. Autor Thomas Friedman cytuje naczelnego lekarza Społecznej Służby Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, który stwierdził, co następuje. Największą chorobą Stanów Zjednoczonych nie jest rak, nie są choroby serca, ale izolacja. Przyglądając się światu wokół nas, myślę, że to wcale nie jest największa choroba Stanów Zjednoczonych. Myślę, że patrząc na nasz kraj, na Europę, na inne kraje na świecie, a zwłaszcza te kraje, które w dosyć dużym, zaawansowanym stopniu znalazły się dzisiaj w miejscu, w którym można powiedzieć uległy cyfrowej rewolucji. Izolacja jest tym, co zdaje się być jednym z najważniejszych tematów i problemów współczesnego świata. To ciekawe i paradoksalne, że choć jesteśmy bardziej połączeni niż kiedykolwiek wcześniej w historii, choć wyznacznikiem naszych czasów stały się media, nomen omen, społecznościowe, to okazuje się, że im więcej połączeń, tym większe poczucie izolacji. Im więcej zaangażowania w media społecznościowe, tym większe poczucie, że tak naprawdę coraz trudniej przychodzi mi budowanie relacji z ludźmi poza telefonem, poza internetem. Naukowcy stwierdzają, że jesteśmy pokoleniem ludzi doświadczających najbardziej dotkliwej izolacji międzyludzkiej w historii. Można by powiedzieć, że na naszych oczach, nie chcę, żeby zabrzmiało strasznie tragicznie, ale to jest w pewnym sensie tragiczne i trudne, na naszych oczach świat, który znamy, rozpada się z braku relacji. Bliskich, autentycznych, szczerych, prawdziwych relacji. I Thomas Friedman, autor tej książki, kończy swoją książkę wezwaniem do tego, aby ludzie budowali głębokie relacje międzyludzkie w zdrowych społecznościach. Dobre rozwiązanie, tylko jak to zrobić? Wokół nas wiele jest różnego rodzaju klubów, organizacji, miejsc, które są oparte na wspólnych zainteresowaniach, nawet na wspólnym działaniu. I wydawać by się mogło, że zaangażowanie w tego różnego rodzaju kluby czy organizacje, nawet pomocowe, zaangażowanie przez, tak jak przez ostatnie miesiące, zaangażowanie w pomaganie ludziom w Ukrainie czy osobom z Ukrainy, które przyjechały do Polski, zaangażowanie w różnego rodzaju sporty czy innego rodzaju kluby, ćwiczenia na siłowni, działalność charytatywna powinna być rozwiązaniem, ale tak wcale nie jest. Tak naprawdę nie jest. Tak naprawdę, jeżeli się dobrze temu przyjrzymy, czasami okazuje się, że zaangażowanie w różnego rodzaju klubach, społecznościach czy nawet działaniach pomocowych może stać się ucieczką dla nas od relacji. Może stać się substytutem tej relacji, może stać się takim sposobem na to, żeby pomyśleć, aha, coś robię, coś się dzieje, jestem zaangażowany, ale tak naprawdę na dłuższą metę nasze małżeństwa pozostają takie, jakie były, nasze relacje z dziećmi pozostają takie, jakie były do tej pory, a nasze życie niespecjalnie się zmienia. Na naszych oczach świat rozpada się z braku relacji. Bliskich, autentycznych i szczerych relacji między ludźmi. I dlatego każdego tygodnia w naszych wspólnotach, społecznościach, kościołach gromadzą się ludzie tak naprawdę często spragnieni prawdziwej bliskości. Kobiety, które nierzadko żyją w cieniu emocjonalnego chłodu własnych mężów, mężowie czy mężczyźni, którzy nie doświadczają bliskości ze strony swoich żon, albo dzieci, które oddałyby wiele za odrobinę, za chwilę, za ułamek autentycznego zainteresowania, autentycznej uwagi ze strony swoich rodziców. Albo przynajmniej przynajmniej jednego z nich. Każda z tych osób przekracza próg chrześcijańskiej wspólnoty w poszukiwaniu odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, ale koniec końców, gdybyśmy się tak temu dobrze przyjrzeli, na samym końcu tych pytań, tych dociekań jest to jedno główne, kluczowe, najbardziej znaczące pytanie, to pytanie albo pragnienie o to, czy jest możliwe, aby w świecie tak zniszczonym, tak trudnym, tak rozczłonkowanym, w świecie pełnym wojen, w świecie pełnym niechęci, nienawiści, zawiści, w świecie, w którym słowa przestają znaczyć to, co miały znaczyć kiedyś, kiedy odklejają się od swojego znaczenia i każdy może używać tych samych słów na różne sposoby, powstaje pytanie, czy jest możliwe zbudować trwałe, autentyczne relacje. I myślę sobie, nie przesadzę, jeżeli powiem, że jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, jeżeli być może przyszedłeś tutaj po raz pierwszy, to może nie było to do końca może główną motywacją dla ciebie, ale kiedy przyjrzysz się sobie, pomyślisz tak, w pewnym sensie chcę powiedzieć sprawdzam. Chcę powiedzieć sprawdzam, czy ci ludzie, którzy spotykają się tutaj, czy jest coś między nimi innego niż w każdym innym miejscu, w którym do tej pory byłem. Czy to jest możliwe, że w tym miejscu jestem w stanie zbudować prawdziwe, autentyczne relacje? Albo być może zastanawia się, czy jest możliwe, aby odbudować te relacje, które zostały zrujnowane przez lata. Tylko dlaczego właśnie chrześcijańska wspólnota miała być takim miejscem? Dlaczego właśnie Kościół Jezusa Chrystusa, dlaczego chrześcijańska wspólnota miałaby być miejscem, w którym takie pragnienia mogłyby zostać zrealizowane? Jeżeli tu przychodzisz, jesteś tutaj dzisiaj, bo jesteś częścią tej społeczności i zadajesz sobie pytanie, po co ja tak naprawdę jestem częścią tej wspólnoty? Poza tym, że możemy fajnie się pośmiać, pobawić i posłuchać dobrej lekcji dla dzieci. Moje dzieci są zaopiekowane, dobrze nauczane. Ja sam uczestniczę w nabożeństwach, poznaję trochę ludzi. Ale dlaczego miałbyś być częścią chrześcijańskiej wspólnoty? I dlaczego chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, że nie ma drugiego miejsca na świecie, które jest w stanie budować, w którym są ludzie w stanie budować głębokie, prawdziwe, autentyczne relacje między sobą? Dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się o kilka tysięcy lat wstecz. I nie będą to czasy pierwszego kościoła, będzie to tamten wieczór. Tamten wieczór, kiedy jeszcze nikt za bardzo nie myślał o kościele, nikt za bardzo nie wiedział, co ma się wydarzyć. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin wszystko, cokolwiek, ludzie zgromadzeni tamtego dnia w małym pokoju w Jerozolimie na wieczerzy paschalnej, którą świętowali ze swoim mistrzem co roku. Wszystko, cokolwiek wiedzieli o życiu, o spotykaniu się, o byciu razem, o świecie, wszystko miało zostać wywrócone do góry nogami. Byli kilkanaście godzin od wydarzeń, które zmieniły bieg historii całego świata. Również za ich sprawą, jak się później okazało, ale oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Tamtego dnia ta kolacja zaczęła się w taki szczególny, dziwny sposób. Weszli 12 mężczyzn, weszło do sali, usiadło i nagle okazało się, że ten, którego nazywali swoim mistrzem, przewiązał ręcznik wokół siebie czy szatę i zaczął umywać im nogi. Oni nagle zrozumieli, że to nie on powinien to robić, to ktoś inny, to każdy z nich powinien, to właściwie nie każdy z nich, to ten najgorszy z nich, ten najmniejszy z nich powinien to robić, a Jezus powiedział, no właśnie, ten, kto ma być wśród was największy, ma się stać najmniejszy. I to już było dziwne, to już było szokujące, a później Jezus zaczyna rozmawiać z nimi. To właśnie podczas tej rozmowy pojawiają się pytania, na które dzisiaj również podczas lekcji dla dzieci słyszeliśmy odpowiedź. Jezus odpowiada Tomaszowi, temu Tomaszowi, który miał mnóstwo wątpliwości, jednemu z jego uczniów. Pyta się, Panie, jak mamy zapowiada to, że musi iść do Ojca. Oni mówią, Panie, jak mamy pójść za Tobą? A On mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem drogą do Ojca. I to znowu było dziwne, ponieważ nikt tak o sobie nie mówił. Uczniowie byli przyzwyczajeni do tego, że Jezus miał wiele dziwnych rzeczy do powiedzenia, ale to już było naprawdę dziwne. A potem ten już zupełnie dziwny przykład. Kiedy Jezus powiedział, ja nie tylko jestem drogą, prawdą i życiem, Jezus powiedział sobie, ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście jak pędy, jak gałęzie tego krzewu. Mój Ojciec jest winogrodnikiem, z tym, który dopatruje winorośli. I oni znowu zaczęli zadawać sobie pytanie, bo pewnie gdzieś w tle ich głowy pobrzmiewały echa tych proroczych słów, które znali z kart proroka Izajasza i proroka Jeremiasza i proroka Ozasza, tych przykładów, kiedy Izrael był porównywany do winorośli, ale zawsze albo często w negatywny sposób. Że to jest ta winorość, która zostanie odcięta, że to jest ta winorość, która obumiera z powodu tego, że nie jest częścią, nie wypełnia Bożej woli. I znowu było to dziwne, kiedy Jezus powiedział o sobie, ja jestem tym krzewem winnym. A potem wypowiedział słowa, które na zawsze miały zmienić bieg historii świata i miały być zapowiedzią tego, co za kilkanaście godzin miało się wydarzyć. W Ewangelii Jana, relacji z tamtego wieczoru, człowieka, który najwięcej miejsca w swojej Ewangelii, bo aż 1/4 swojej opowieści o życiu Jezusa poświęcił tamtemu wieczorowi. Jan powiedział tak, cytuję słowa Jezusa, mówi tak, jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. W 1875 roku Międzynarodowa Konferencja Miar ustaliła wzorzec kilograma i metra. Kilka lat temu troszeczkę to zmieniono, ale przez prawie 150 lat wzorcem kilograma był walec o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonany ze stopu platyny w 90% i irydu w 10%. I każdy na całym świecie, kto chciał mieć odważnik kilogramowy, musiał przymierzyć się do tego wzorca, bo ten wzorzec wyznaczał to, czym jest kilogram. Nie można było sobie tak po prostu kilograma wymyślić. Trzeba było ten kilogram stworzyć czy zrobić na podstawie tego wzorca z miasta Savr. I był to punkt odniesienia dla wszystkich państw, które korzystały z tego samego systemu miar i wag. I w tych krótkich słowach, które przed chwilą usłyszeliśmy, Jezus wyznacza wzorzec Savr. Wzorzec dla naszych relacji z Bogiem i tego, co nazywamy chrześcijańską wspólnotą. Choćbyśmy wszystkie inne rzeczy mieli, ale tego nie mieli, to chrześcijańską wspólnotą nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Ponieważ to nie scena, nie piękny budynek, nie wygodne krzesła, nie najlepsze lekcje dla dzieci, nie najlepszy czas uwielbienia. To nie te rzeczy definiują chrześcijańską wspólnotę. One są znaczące, one są wyrazem tego, kim jesteśmy jako Kościół, ale wzorcem Savr jest zupełnie, dla chrześcijańskiej wspólnoty jest zupełnie co innego. Chrześcijańska wspólnota to wspólnota, która oparta jest na fundamencie miłości najpierw Ojca do Syna, a potem Syna do nas. Nie przegapmy tego, bo żeby mówić o wzorcu miłości, musimy mieć się do czego odnieść. My wszyscy żyjemy w świecie, w którym każdy ma swoje wyobrażenie miłości i tego, co to znaczy kochać. I czasami nawet w rozmowach między sobą mówimy, no ale ja kocham, ale i on kocha, i ona kocha, ale każdy z nas kocha jakby trochę inaczej. I dlatego Jezus mówi, odwołuje się najpierw do miłości, która była między Jego Ojcem a Nim samym i do miłości, którą On pokochał nas, ludzi. To jest wzorzec Savr dla chrześcijańskiej wspólnoty. To niezwykle istotne. Dlatego, że szukając wspólnoty, która pomoże nam poradzić sobie z izolacją i poczuciem osamotnienia, często mamy swoje wyobrażenia na temat tego, jak taka wspólnota powinna wyglądać. Mamy swoje wyobrażenia na temat tego, jakie piosenki powinno się śpiewać, ile czasu powinno być przeznaczone na modlitwę, ile na słowo, ile czasu powinny trwać nabożeństwa, w jakim miejscu powinni się spotykać, czy sala gimnastyczna jest adekwatnym miejscem dla spotkania wierzących ludzi. Mamy swoje wyobrażenia też tego, co powinno dziać się między ludźmi. Na przykład niektórzy mówią, no tu nareszcie mogę być szczery. Mogę powiedzieć to, co myślę. No, nie wiem, czy szczerość zawsze jest mądrością. To są dwie różne rzeczy. Niepohamowana szczerość, również w Piśmie Świętym, jest pokazywana jako język głupca. Więc może nie do końca szczerość. Ale każdy z nas, niezależnie od tego, zależnie od tego, jaki bagaż wnosimy ze sobą, próbuje każdą wspólnotę, próbuje szukać chrześcijańskiej wspólnoty, czy wspólnoty takiej jak wspólnota oparta na Ewangelii, która ma być odzwierciedleniem Jego przekonań, ma służyć Jemu, ma odpowiadać na Jego tęsknoty, na Jego pragnienia, a najlepiej, żeby odpowiadała na wszystkie Jego potrzeby. I my to robimy. Ja to robię, Ty to robisz. Myśli sobie, czemu ci ludzie nie są tacy, no właśnie, jacy. Tacy, żeby nam było miło czasami. Czasami w gronie ludzi, którzy się kochają, trzeba powiedzieć sobie trudne rzeczy i wtedy czasami nie jest miło, co wcale nie znaczy, że jest źle. Każdy z nas wnosi swoje oczekiwania do chrześcijańskiej wspólnoty, ale tym wzorcem Sewr w pierwszej kolejności, wzorcem, do którego powinniśmy postępować jako naśladowcy Chrystusa i który powinien wyróżniać chrześcijańską wspólnotę, powinno być to, co Jezus, czyli ten, który założył chrześcijańską wspólnotę, dał początek nam i naszemu przemienionemu życiu, co On na ten temat powiedział. Jezus powiedział do swoich naśladowców, tak jak mnie pokochał Ojciec, tak samo ja was pokochałem. I dopiero wtedy powiedział, trwajcie w mojej miłości. A zatem miłość Ojca do Syna i Syna do nas jest fundamentem chrześcijańskiej wspólnoty, jest naszym wzorcem Sewr, który nas określa jako społeczność chrześcijańska i nic innego. Nic innego nie może być tym wzorcem. Ale czym jest ta miłość? No właśnie. Czym jest ta miłość? Po czym możemy poznać, że trwamy w niej tak, jak Syn trwa w miłości Ojca? Jeżeli już chcemy wziąć to na poważnie, czym jest ta miłość? Jezus tłumaczy dalej. Jeżeli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Okazuje się, że prawdziwe trwanie w Bożej miłości oznacza życie, które skupione jest, czy podporządkowane jest wypełnianiu Jego woli w pierwszej kolejności. Przypomina mi ta historia pewnego chłopca, który kiedyś na zajęciach szkółki niedzielnej powiedział do swojego nauczyciela, powiedział, kocham moją mamę ze wszystkich sił. To zabrzmiało bardzo dojrzale, jak na takiego małego chłopca, więc nauczyciel zapytał się, dobrze, ale co masz na myśli? Chłopiec powiedział, mieszkamy z moją mamą sami na 4. piętrze starej kamienicy. Nie ma windy, a węgiel do ogrzewania domu znajduje się w piwnicy. Moja mama jest zajęta i do tego nie ma zbyt dużo sił, więc codziennie pilnuję tego, żeby pojemnik z węglem w domu, w mieszkaniu był zawsze pełny. A to oznacza, że często muszę biegać z wiadrem do piwnicy, żeby węgla nigdy w domu nie brakowało, bo kocham moją mamę ze wszystkich sił. Ten chłopiec zrozumiał to, czego my często jako dorośli ludzie nie rozumiemy. Że miłość to czasownik, nie rzeczownik. Że miłość to działanie, nie uczucie. I to szczególne działanie, bo czasownik agapeo, który mamy słowo agape, czyli miłość tłumaczoną w Nowym Testamencie, to czasownik, który oznacza miłość, która jest nakierowana na dobro drugiej osoby. To miłość, która realizuje się poprzez ciągłe myślenie o drugim człowieku, a nie o sobie samym, o potrzebach innego, a nie o potrzebach moich własnych. Nie ma nic wspólnego taka miłość z naszym kulturowym wyobrażeniem, sentymentalnej miłości, którą często oglądamy na filmach i którą lubimy się zachwycać. Co dużo mówić, popłaczemy sobie, pośmiejemy się, oglądamy, lubimy te ciepłe uczucia, które wzbudzają nas filmowe pary. Ale prawda jest taka, że prawdziwa miłość, o której mówi Jezus, która jest wzorcem Sewr dla chrześcijańskiej wspólnoty, jest miłością agape, która oddaje siebie drugiemu człowiekowi. I to jest o tyle ważne, że moglibyśmy tutaj zarzekać się i opowiadać sobie, jak kochamy innych, ale ci z nas, którzy próbowali raz i drugi i trzeci powiedzieć swojej żonie, kocham cię, kocham cię, kocham cię, a potem długo leżeli na kanapie i nawet nie podnieśli się, żeby posprzątać po tym obiedzie. Trochę rozumieją rozdźwięk pomiędzy tym, że pewne rzeczy można zadeklarować, ale miłość jest tym, co realizuje się w działaniu. I trudno jest komuś, kto siedzi, kto zrobił obiad, kto przygotował wszystko, wierzyć w to, że ktoś mnie kocha, jeżeli widzę, że ktoś mówi, że mnie kocha, ale w tym samym czasie jest zainteresowany swoim odpoczynkiem i swoją osobą. Nie ma to nic wspólnego z naszym kulturowym wyobrażeniem miłości, kiedy kochamy za coś albo kochamy, bo jesteśmy kochani. Kiedy czujemy się kochani i odwzajemniamy miłość, to nie o to chodzi, kochani. Miłość agape koncentruje się na tym, co dobre dla drugiej osoby i czyni to. Jordan Peterson, jeden z współczesnych filozofów, powiedział kiedyś, że jemu bardzo trudno jest powiedzieć, że on wierzy w Boga, dlatego że czuje ogromny ciężar tego słowa, tego wyznania, bo jak on może to powiedzieć, jeżeli tego nie widać w jego życiu? On mówi, wolałbym, żeby w moim życiu było widać, że wierzę, niż żebym mówił, i zapewniał wszystkich wokół, że wierzę. Jezus nie oczekuje niczego od swoich naśladowców, czego sam nie modelowałby w swojej relacji z Ojcem. Jezus mówi, tak jak ja, tak jak Ojciec. To sformułowanie tworzy ramy do zrozumienia tego, czego Jezus oczekuje od nas. Kochamy tak, jak On kocha. To znaczy, czynimy wolę Jezusa tak, jak On czynił wolę Ojca. I na tym polega trwanie w relacji, wzajemnej relacji miłości. Zatem miłość, która stanowi fundament chrześcijańskiej wspólnoty, nie jest niczym sentymentalnym. Nie jest też niczym, co mielibyśmy wykonywać z poczucia obowiązku albo ciężarem. Powiedziałem wam to po to, mówi Jezus, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Chrześcijańska miłość albo miłość, której uczymy się od Jezusa, to działanie, które podejmujemy z radością, niczym sportowiec, który cieszy się pomimo pokonywania trudności, żeby wygrać zawody. Tak, to kosztuje. Tak, to nie jest łatwe. Tak, czasami boli. Kochanie boli. Być może taka wygrana oznacza naciągnięte mięśnie, czasami opuchnięte stopy albo dłonie. Ale nie ma to znaczenia w obliczu radości zwycięstwa. Nawet kiedy ludzie w ostatnim tchu wpadają na linię mety i padają na bieżnię, płaczą, są zmęczeni, ale są szczęśliwi, są radośni, ponieważ wiedzą, że cierpieli, że trudzili się po coś. I miłość, która jest miłością ojca do syna i syna do nas, jest miłością radosną, miłością, która przychodzi i która nie czyni niczego, bo musi, nie czyni niczego, bo jest jej ciężko, nie okazuje swojej miłości tak, żeby wszyscy naokoło o niej wiedzieli. Ale robi to po prostu z radością. Cicho, delikatnie, ale z radością. Taka miłość też nie tylko nie jest sentymentalna i nie tylko nie jest obciążeniem, ale taka miłość również nie jest niczym, co moglibyśmy zadekretować. Niczym, do czego moglibyśmy ludzi zmusić. Ci z nas, którzy chociaż raz w życiu siedzieli naprzeciwko małżeństwa, które przechodzi trudny okres w życiu, siedzą, wiedzą o czym mówię, oni siedzą obok siebie, dosłownie 10, może 15 centymetrów, ale równie dobrze mogliby siedzieć na dwóch osobnych kontynentach. To, co było między nimi kiedyś, zdaje się już nie istnieje. Oni sami zdają się nawet nie potrafić rozmawiać, mówić o tym, co jest między nimi i nadać słowa, wyrazić słowami to, co przeżywają. Rozmawiamy z nimi, modlimy się o nich, próbujemy coś doradzić, próbujemy słuchać i podpowiedzieć, co mogliby zrobić inaczej, ale jednej rzeczy nie możemy zrobić. Tej jednej, którą tak naprawdę najbardziej chcemy zrobić w takiej sytuacji. Chcemy stanąć, złapać ich mocno, potrząsnąć nimi i powiedzieć, a teraz kochajcie się. Kochajcie się nawzajem, po prostu. Już. Rozumiecie? Kochajcie się. No już, teraz. Dobrze wiecie, że tego nie możemy zrobić. Dlatego, że prawdziwa miłość jest miłością, która nie jest sentymentalna, nie jest smutna, ale też nie może być zadekretowana. Ona jest dobrowolna. Musi być wyrazem naszego przekonania, że chcemy kochać i że podejmujemy decyzję, żeby kochać, nawet jeżeli cały świat wokół nas mówi, nie warto. To dobrowolne działanie ludzi wobec siebie nawzajem przy całym zrozumieniu swoich niedoskonałości, braków i przewinień. Tak naprawdę ktoś powiedział, jedyni ludzie, którzy stają się lepsi, to ci, którzy wiedzą, że nawet jeśli nie staną się lepsi, Bóg wciąż będzie ich kochał. To nie zachęta do beztroskiego życia, ale przekonanie o głębi miłości, o której rozmawiamy tak naprawdę w chrześcijańskiej wspólnocie. I o takiej miłości, zdolności do kochania innych pomimo ich słabości, skoncentrowanej na ich dobru i dobrowolnym swoim wyrazie, mówi Jezus. I jak powiedzieliśmy, On nie mówi o niczym, czego sam by wobec nas nie kształtował. Oto jest moje przykazanie, mówi Jezus. Kochajcie się nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co przykazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Podczas I wojny światowej pewien żołnierz po jednej z bitew poprosił swojego oficera, żeby mógł wyjść z okopów i pójść pod ciało swojego przyjaciela. Wierzył, że on jeszcze żyje. I powiedział, muszę pójść i zabrać go z pola bitwy, muszę przyjść i wziąć go ze sobą. Oficer spojrzał na niego, uśmiechnął się, powiedział, możesz iść, ale kiedy dotrzesz do niego, on już pewnie będzie martwy, bez sensu. Sam pójdziesz i jeszcze możesz zostać ranny. Ale ten żołnierz zdecydował się pójść. Znalazł swojego przyjaciela, wziął go na ramiona i niósł do okopu, ale w drodze powrotnej sam został śmiertelnie ranny. I niosąc swojego przyjaciela na ramionach, ostatkiem sił dostał się do okopu i tam położył siebie obok swojego przyjaciela i tak leżeli razem w kałuży krwi. I na to oficer podszedł do niego i powiedział, mówiłem ci, że nie warto. Twój przyjaciel nie żyje, a ty sam za chwilę umrzesz. Ale było warto, odpowiedział żołnierz ciężko dysząc. Bo kiedy do niego dotarłem, on jeszcze żył. I ostatnie słowa, które wypowiedział w moją stronę, brzmiały, wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. Choć wydawało się to nieracjonalne, ów żołnierz wrócił po swojego przyjaciela, bo tak właśnie robią przyjaciele. Jezus zrobił dokładnie to samo wobec nas, albo jeszcze więcej. Chociaż tamtej nocy Jego uczniowie zupełnie nie rozumieli znaczenia słów, które wypowiadał. Dopiero po latach, po wielu, wielu latach, ten, który pisał relacje z tego spotkania, z tej ostatniej wieczerzy, apostoł Jan w swoim liście do wierzących ludzi w jednej z chrześcijańskich wspólnot, pisząc im o tym właśnie, jak powinna wyglądać chrześcijańska wspólnota, na czym polega wzorzec Sewr, powiedział tak: miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że Chrystus oddał za nas swoje życie nawet wtedy, kiedy my nie myśleliśmy o Nim jako o kimś ważnym. Jezus mówi do swoich uczniów: już nie nazywam was sługami, nazywam was przyjaciółmi, ale my przypomnijmy sobie ten moment, ci z nas, którzy poznali Jezusa. Przypomnijmy sobie ten moment i życie przed tym momentem, jak żyliśmy, nawet nie myśląc o tym, że Jezus jest kimś ważnym. Nie myśląc o Nim jako o swoim przyjacielu, ba, nie myśląc o Nim jako o swoim znajomym, ba, nie myśląc nawet o Nim jako o jakimś gościu, który na jakiś raz, na jakiś czas może nam się gdzieś tutaj przypałętać i może coś dla nas zrobić. A jednak Chrystus umarł za nas, bo widział nas jako swoich przyjaciół na długo, zanim my staliśmy się Jego przyjaciółmi. I to jest właśnie ta miłość wyrażona czynem, odkupieńczą śmiercią na krzyżu. To ta miłość stała się wzorem Sewr, wzorem miłości, która powinna charakteryzować nas i naszą wspólnotę, każdą chrześcijańską wspólnotę. Zapytasz, no ale jak mam oddawać życie za przyjaciół? Dzisiaj nikt może nas o to tu w Polsce nie prosi. Myślę, że praktykowanie tej miłości zaczyna się w domu. Od oddawania swojego życia za najbliższych. Od oddawania swojego czasu, który chcielibyśmy przeznaczyć dla siebie, dla tych, którzy go tak bardzo potrzebują. Na oddawaniu swojej uwagi, na dzieleniu wspólnych obowiązków, na spędzaniu czasu razem, zwłaszcza wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Praktykowanie tej miłości, oddawanie życia za innych towarzyszy nam w naszych relacjach w pracy. Kiedy wychodzimy ze swojej strefy komfortu i oprócz wypełniania swoich obowiązków, okazujemy coś więcej. Chcemy zrobić coś więcej niż wykonać robotę. Chcemy okazać komuś odrobinę troski, odrobinę uwagi. Zrobić coś dodatkowo. Nie dlatego, że ktoś nam za to zapłaci, ale dlatego, że na tym polega oddawanie życia za innych. A przede wszystkim taka miłość jest motorem naszych relacji we wspólnocie, kiedy szukamy relacji nie tylko z tymi, z którymi dzielimy wspólne zainteresowania i poczucie ich humoru, z którymi łatwo nam się rozmawia i fajnie nam się spędza czas, ale kiedy świadomie szukamy relacji z tymi, którzy są różni od nas, którzy są inni od nas i możemy oddać im część swojego życia. Bo prawda jest taka, że tu, w tym miejscu, nie spotkalibyśmy się nigdy w tym gronie. Nie gdyby nie nasze zainteresowania, nie gdyby nasze wspólne działanie, nie. Nie spotkalibyśmy się nigdy, gdyby nie krzyż Jezusa Chrystusa, gdyby nie Jego ofiara, wyraz Jego miłości do nas. To nas pociągnęło i to sprawiło, że dzisiaj jesteśmy częścią tej wspólnoty. Staliśmy się partnerami Boga, staliśmy się Jego przyjaciółmi, jak to brzmi. Staliśmy się Jego ambasadorami, ambasadorami, przedstawicielami Jego Królestwa tu na ziemi, w tym trudnym, pokierszowanym, cierpiącym świecie. I tylko naśladując Jego w miłości, trwając w Jego miłości, możemy stać się obrazem dla ludzi, obrazem Boga, za którym tak bardzo tęsknią, często nawet o tym nie wiedząc. Bo nie wy mnie wybraliście, mówi Jezus, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. To wam przykazuję, powtarza Jezus, kochajcie jedni drugich. W tamtych czasach, w czasach Jezusa, zwyczajem było to, że młodzi Żydzi poszukujący edukacji wyszukiwali rabinów, aby ci stali się dla nich mentorami, nauczycielami. Im bardziej znaczący rabin, tym więcej uczniów przychodziło do Niego. Ale Jezus zrobił coś zupełnie odwrotnego. Jezus sam wybrał swoich uczniów. I gdybyśmy tak przyjrzeli się przez chwilę, kogo wybrał, pomyślelibyśmy, mógł wybrać inaczej. Znaczy nie mógł wybrać inaczej, ja wybrałbym inaczej. Patrząc na nich, widzimy, czytając Ewangelię, że to byli ludzie, którzy nie łapali szybko, którzy kłócili się między sobą o głupie rzeczy, którzy mieli małą wiarę, czasami wątpili, a jeden z nich zdradził swojego mistrza, a inny wyparł się go 3 razy, wtedy, kiedy ten najbardziej go potrzebował. O niektórych z nich wiemy więcej, o niektórych mniej, ale większość z nich tak naprawdę, większość z tych 12 znamy tylko z imienia. Nie trafili na listę 100 najbardziej wpływowych ludzi w historii świata, ale uwierzcie mi, że to właśnie oni, zwykli, prości ludzie, zmienili świat. Tych, których ledwo co pamiętamy z imienia, ledwo co potrafimy wymienić imiona wszystkich 12. A jednak to oni, nieznani nam dzisiaj z imienia, zmienili świat. I w moim rankingu zajmują pierwszych 13 miejsc. Od 2 do 12. Na pierwszym stoi ten, który ich powołał. Zmienili świat nie dlatego, że byli wielcy, ale dlatego, że ten, który ich powołał, wyposażył ich i był wielki. To ten, który ich powołał, był wielki i był wielki przede wszystkim swoją miłością, nie siłą oręża, swoją miłością. I to właśnie ta miłość stała się wyróżnikiem pierwszych wspólnot chrześcijańskich w ówczesnym świecie. Ci, którzy w tamtym czasie obserwowali życie pierwszych chrześcijan, nie mogli się nadziwić relacją miłości, jakie panowały między nimi. Jeden z nich, Lucjan, niewierzący Grek, napisał w 2 wieku po Chrystusie takie słowa. To niesamowite, z jakim zapałem ludzie tej religii pomagają sobie wzajemnie w swoich potrzebach. Nikogo nie oszczędzają. Ich pierwszy przywódca, Jezus, włożył im do głów, że są braćmi. Coś niezwykłego działo się w tamtych pierwszych wspólnotach, co sprawiało, że ludzie patrząc z boku nie mogli się nadziwić i wzajemnym relacjom. A przecież wiemy, chociażby z listów apostoła Piotra czy Pawła, że to nie były idealne kościoły, że działy się tam rzeczy, o których nawet trudno dzisiaj wspominać, że były problemy z grzechem i z herezją i kościoły się dzieliły i były rzeczy, których nie chcielibyśmy wspominać w chrześcijańskiej wspólnocie, ale siła wzajemnych relacji tych ludzi była na tyle ogromna, że świat nie mógł zaprzeczyć ich świadectwu o Bogu, który nie tylko kocha, ale jak później napisał ten, który opisał nam, cytował nam te słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy w tym swoim liście. Bóg nie tylko kocha, ale Bóg jest miłością. I patrząc na postawę tych ludzi, inni widzieli Boga, którego inaczej zobaczyć nie mogli, jak tylko poprzez wzajemne relacje ludzi we wspólnocie. I ta postawa miłości wydała swój trwały owoc. Owoc, który przetrwał prześladowania, zniszczenia, błędy Kościoła, herezje i nawet całe zło na świecie od tamtego czasu. Zło, które zdaje się z roku na rok na naszych oczach przybierać na sile. Czy to możliwe, kochani, że dzisiaj, 2000 lat później, ludzie patrząc na nas i nasze relacje z Bogiem w rodzinie, we wspólnocie, ale też z ludźmi spoza wspólnoty, będą w stanie uwierzyć w Boga, którego inaczej zobaczyć nie mogą? Czy ludzie patrząc na nasze wzajemne relacje, czy twoje dzieci, patrząc na twoje relacje w domu, czy twoi przyjaciele, znajomi, patrząc na twoje relacje z nimi i z innymi ludźmi wokół, będą w stanie uwierzyć w Boga, którego inaczej zobaczyć nie mogą? Mam nadzieję, że tak. Bo kiedy kochamy Jezusa tak, jak Jezus kocha Ojca i nas, On uczy nas kochać siebie nawzajem, we wspólnocie i swoim życiem opowiadać o tej miłości innym.